Miedziane z Poznania.
Do 3 prawdopodobnie skoordynowanych zamachów terrorystycznych doszło wczoraj w Tunezji, Kuwejcie i we Francji. W Tunezji zginęło co najmniej 39 osób, głównie zagranicznych turystów. Zamach na szyicki meczet w Kuwejcie przyniósł 27 ofiar śmiertelnych. Na przedmieściach Lyonu we Francji wysadzone zostały zbiorniki z gazem. Nie żyje jedna osoba, której terrorysta obciął głowę. Nina Nowakowska, witam Państwa. Ponadto w mijającym tygodniu brukselski szczyt Unii Europejskiej nie przyniósł zatwierdzenia propozycji Komisji Europejskiej zobowiązującej państwa członkowskie do przyjęcia określonych kwot uchodźców. W dalszym ciągu trwa też patowa sytuacja Grecji, która do końca miesiąca powinna wywiązać się ze swoich zobowiązań, aby nadal korzystać z pomocy unijnej i pozostać w strefie euro. Decyzje, czy przystać na warunki wierzycieli, mają podjąć Grecy w referendum. Nowym marszałkiem polskiego Sejmu została Małgorzata Kidawa-Błońska. Bardzo aktywna ostatnio Izba uchwaliła wiele ustaw, wśród nich ustawę o in vitro. W Poznaniu dobiega końca Festiwal Malta 2015, a już przedwczoraj rozpoczęły się obchody rocznicowe czerwca 1956. Jutro minie 59 lat od czarnego czwartku na poznańskich ulicach. I do tamtych wydarzeń nawiążemy w dzisiejszej rozmowie. Widziane z Poznania. Dziedzictwo poznańskiego czerwca 1956. Można by powiedzieć, że dziećmi czerwca jesteśmy właściwie wszyscy. Ale moi dzisiejsi goście to osoby szczególne. Zofia Gutowska jest córką mecenasa Michała Grzegorzewicza, który w 1956 roku bronił Jana Suwarta, ojca Adama Suwarta, z kolei tatę Tomasza Cylki. Właśnie wtedy Ludowe Wojsko Polskie wcieliło w Kamasze. Witam serdecznie Zofię Gutowską, Adama Suwarta i Tomasza Cylkę.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Zacznijmy od wspomnień. Państwa osobista, rodzinna pamięć tych wydarzeń. Pani Zofio, pani pierwsza.
Jak w wydarzenia czerwcowe byłem dzieckiem, w związku z tym te moje wspomnienia są takie bardzo migawkowe. Rodzice nas trzymali z dala od polityki. No, pamiętam łomot czołgów jadących ulicami. Pamiętam zapłakoną gosposię, której przyrodni brat, właściwie jak ona to określała, syn ojcowej zginął w wypadkach czerwcowych. I pamiętam to już później troszeczkę, przychodzącą, bo to tak zapamiętałam taką tragiczną, wtedy kancelarie adwokackie były w domach, przychodzącą panią Strzałkowską. Taką całą w czerni,
matkę Romka Strzałkowskiego, jednego z najmłodszych ofiar czerwca. Tak. Do domu przychodziła.
No bo wtedy kancelarie były w domu.
Co matka Romka Strzałkowskiego drogą prawną chciała uzyskać?
Ja nie wiem, czy naprawdę byłam dzieckiem i nie wiem, i byłam wstrzymywana od tych wiadomości. Ona przychodziła też dlatego, że była zastraszana, chcieli ją gdzieś porwać, gdzieś ten, raczej to nie była droga prawna, to raczej była taka na zasadzie, co ja mam zrobić.
Pani Zofio, a czasy procesu?
Czasy procesów pamiętam już troszkę lepiej, bo wtedy zaczęłam...
Kilka miesięcy starsza była pani.
No może po prostu wtedy, jak się w domu rozmawiało, no ktoś jeszcze przychodził, może mniej zwracano uwagę na obecność dzieci. No pamiętam ojca uradowanego, jak przyszedł wracając z sądu, jak taksówkarz nie chciał wziąć od niego pieniędzy, mówiąc, że za to, co pan tam robi dla nas na celi sądowej, ja nie wezmę pieniędzy. No tak, to był taki bardzo miły gest. No ale ojciec należał do pokolenia ojców, którzy się dziećmi specjalnie tak na co dzień nie zajmowali. Czyli nawet takiej nieobecności ojca większej w tym czasie, która na pewno była, myśmy nie odczuwali.
A już potem, no powiedzmy, nazwijmy to wolnej Polsce, której tatuś chyba nie doczekał.
Doczekał.
Kiedy umarł?
Tatuś
w styczniu 94.
W grudniu 93, Sylwestra. Doczekał. Bardzo się wtedy cieszył właśnie, bo zaczęto się nim interesować. Był wspaniały spektakl pani Izabeli Cywińskiej, Oskarżony czerwiec 56, gdzie go tam bardzo fetowano.
I cała rodzina była na tym spektaklu, tak, obecna. Oczywiście. Byliście wszyscy zaproszeni. Tak. I tam, jak pani zdradziła, spotkała pani...
Chyba wtedy pierwszy raz spotkałam pana...
Jana Suflarta, tak. A pomiędzy Wolną Polską a rokiem 56 w domu się o tym rozmawiało?
No potem jednak... się już rozmawiało siłą faktu, dlatego że ojciec był dosyć mocno represjonowany. Z tym, że to się zaczęło z opóźnieniem 4-5-letnim.
Na czym te represje polegały?
Najpierw to były... Niby wśród wielu adwokatów były bardzo silne kontrole finansowe i sfingowane, że tam klienci mówili, że zapłacili więcej niż było to podane. Rzeczywiście ojciec dostał domiar, który nas zupełnie zrujnował finansowo i ponieważ on z mecenasem Chejmowskim byli wtedy w Naczelnej Radzie Adwokackiej, wobec tego minister ich zawiesił na rok. Czyli przez rok ojciec nie mógł pracować. Potem był jakiś tam proces, gdzie był ten rok utrzymany, także nie. No ale potem to były takie czasy, że do adwokata, który się naraził władzy, gdzie ludzie wiedzieli, nie przychodził. I ojciec
tak
przeniósł
było?
Się. Tak. Tak. No, to, moim zdaniem teraz, mówię, że nie, powinien jeszcze troszkę przeczekać, ale nie wytrzymał nerwowo, przeniósł się do koła, gdzie to już była jaka...
Do miejscowości koło, tak?
Tak. Dojeżdżał do pracy w kole, no ale tam to był inny sąd, inny, jak mówili klienci, najlepszy adwokat to taki, który głośno krzyczy na sąd, prawda? Także...
Adam Suwart, to późne dziecko Jana Suwarta, rocznik 1979, ale z tego co wiem, to spośród dosyć licznego rodzeństwa, właściwie chyba jest pan jedyną osobą, która się zajmuje historią. A jak to było w kontaktach z ojcem? Kiedy po raz pierwszy zaczęliście rozmawiać? Kiedy ojciec umierał, pan miał 10 lat.
No więc siłą rzeczy nie pamiętam zbyt wielu rozmów, a jeżeli coś pamiętam, to są raczej emocje i może poszczególne sceny. Pamiętam na przykład, jak szedłem z ojcem na spacer ulicą Woźną, notabene na spacer pod pomnik czerwca 56 na plac Mickiewicza i na Woźnej skaliśmy panią Izę Cywińską i Janusza Michałowskiego. No oczywiście nie zdawałem sobie sprawy z rangi tych osób i z ich wkładu w sprawy czerwca 56. Nie wiedziałem o tym spektaklu, który miał premierę, kiedy ja miałem 2,5 roku, w którym też jedną z głównych postaci granych przez Lecha Łotockiego był Jan Suwart, mój ojciec. Wtedy zapamiętałem tylko sztuczny warkocz Izabeli Cywińskiej, który mnie zafrapował. Po latach miałem okazję z nią o tym rozmawiać, uśmialiśmy się trochę. Warto tutaj powiedzieć, że za ten spektakl w dużej mierze Izabela Cywińska była internowana. Ona o tym wspomina i ten spektakl był niezwykle ważny.
Spędziła jakiś czas w Gołdapi, to był bardzo przykry obóz.
Wyraźnie jej powiedziano, że między innymi z powodu tego spektaklu tam jest. I rzeczywiście ten spektakl był ważny, bo on po 25 latach milczenia oddawał godność tym ludziom, oskarżonym, ale i adwokatom, których represjonowano, tak jak powiedziała tutaj pani rejent, i którzy byli prześladowani w okresie PRL-u bardzo poważnie. Notabene byli też prześladowani jeszcze przed czerwcem. Mecenas Chejmowski na przykład był prześladowany za to, że bronił działaczy podziemia antykomunistycznego, fizycznego żołnierzy Armii Krajowej i z tego powodu między innymi jeszcze przed czerwcem znaczna część jego rodziny, myślę tu o żonie i córce i o synu, musieli wyjechać do Szwecji. W konspiracyjnych warunkach byli tam wręcz przemyceni. Pani Teresa Heimowska-Amber i córka mecenasa Heimowskiego razem ze swoją matką spędziła, zdaje się, 2 albo 3 doby na statku węglowym, zakopane po szyję w węglowym jale. Prawie zginęły w tej podróży. Były przewożone przez szwedzki statek i Szwedzi byli nieświadomi, kogo przewożą. To był statek towarowy.
Czyli mecenas Grzegorzewicz został wypchnięty do koła dzieci mecenasa
Tak, te domiary skarbowe.
Ale to było wcześniej.
Dzieci wcześniej, ale oczywiście my wiemy, że po 56 roku także mecenas Heimowski był represjonowany w podobny sposób jak mecenas Grzegorzewicz. Oni zapłacili wysoką cenę za swoją odwagę cywilną, która jednak w 56 roku, jeszcze wtedy we wrześniu i w październiku, była czymś niezwykłym. My dzisiaj myślimy o 56 roku jako okresie odwilży, ale nie można było do końca rozstrzygnąć wtedy na sali sądowej numer 101 w sądzie wojewódzkim, dzisiaj okręgowym w Poznaniu przy Alejach Marcinkowskiego, jak te wydarzenia się potoczą, jak ta ewolucja polityczna z Gomułką przebiegnie. I atmosfera procesów była atmosferą grozy. Prokurator Nowakowski na przykład zaprezentował typowo stalinowskie podejście do tego procesu, mimo że to były paradoksalnie pierwsze w Polsce ludowej procesy, na które po raz pierwszy dopuszczono opinię zza żelaznej kurtyny w postaci przedstawicieli dyplomatycznych, dziennikarzy, obserwatorów różnych agencji praw człowieka. To było oczywiście wymuszone sytuacją międzynarodową i faktem, że doniesienia o czerwcu 56 przede wszystkim z racji targów szybko wydostały się za żelazną kurtynę. Dlatego to wymusiło pewną praworządność. Sędziowie zachowali się w miarę przyzwoicie.
Niektórzy prokuratorzy też.
Niektórzy też.
A poza tym trzeba zwrócić uwagę, że nawet osoby, które wcześniej albo nawet w tym samym czasie były związane z PZPR-em, tak jak na przykład inny mecenas, pan Julian, tak? Juliusz Wójciak, nawet w prasie zagranicznej był wychwalany, że słuchajcie, tutaj był tam wśród obrońców, był taki partyjny nawet mecenas, któremu sąd nie mógł nic zarzucić w sensie prawnym i logicznym. Profesor Hałasiński, znany socjolog.
Też skądinąd wysokiej rangi działacz PZPR-u, właśnie, który zaprezentował bardzo bezkompromisową postawę.
Uratował właściwie
linię obrony i tych oskarżonych, ponieważ przyszedł w sukurs obronie i z punktu widzenia nauki, a był określany mianem Napoleona polskiej socjologii, był autorytetem socjologicznym w świecie, udowodnił, że podsądnymi kierowała psychoza tłumu, że ich poczytalność była w jakimś sensie ograniczona, a co za tym idzie, nie można wobec nich zastosować kwalifikacji prawnej z małego kodeksu karnego, która za te czyny przewidywała karę śmierci, tylko inną kwalifikację, która kazała karać łagodniej za te same czyny, tylko wykonywane w innych warunkach.
Pan określił profesora Hałasińskiego jako wysokiego funkcjonariusza partyjnego, ale z drugiej strony należy pamiętać, że były czasy, kiedy socjologia w ogóle w Polsce nie była uznawana.
Ja nie powiedziałem tego w formie zarzutu.
Tak, i w tym sensie profesor Hałasiński w zasadzie jako autorytet zaczął właśnie wtedy niedługo przed tym procesem.
Na pewno jego wystąpienia były niesamowicie odważne, bo właściwie to moim zdaniem on był właściwie głównym twórcą tego, że można było obronę.
Ale tego wszystkiego, panie Adamie, w zasadzie od taty pan się nie dowiedział. A co pan się dowiedział w ogóle w domu? Czy cokolwiek poza tym spotkaniem
niestety nie. Musiałem szukać tego, co po ojcu zostało, czyli jakichś świadectw pisanych i nagrań, notabene tutaj dokonanych w Polskim Radiu w latach 80-81, które były częściowo wykorzystywane w wielu, wielu audycjach radiowych i telewizyjnych przez te wszystkie lata od 80-81 roku.
Wystąpieniem Cyrankiewicza. Bardzo się ucieszyłam, kiedy dowiedziałam się, nie wiem, czy to dobre słowo, ucieszyłam, kiedy dowiedziałam się, że stały współpracownik Widzianego z Poznania, czyli Tomek Cylka, też ma jakąś tam pamięć o czerwcu 56.
Tak, tato jeszcze żyje i był wtedy w wojsku, normalnie w poborze. I była ciekawa sytuacja tego 28 czerwca. Tata zawsze z przyjęciem opowiada tę historię. On był w Poznaniu na przepustce, służył w Kielcach i przyjechał do Poznania na przepustkę. I 28 czerwca miał się stawić z powrotem w Kielcach w swojej jednostce i wyszedł rano w mundurze z domu. Mieszkał na ogrodach wtedy. Jak wiadomo, ogrody, Jeżyce, wszystko bardzo blisko się działo i wszedł na dworzec, żeby wsiąść do pociągu i żeby wrócić do jednostki, do Kielc. No wiadomo, w czwartek rano wszystko się zaczęło. Tłumy z Wildy, z Dębca szły do centrum Poznania na manifestację. No a wtedy przecież nie było internetu, nie było na bieżąco informacji. I jeden z przechodniów, jak szedł już na dworzec, zobaczył go w tym mundurze, to się przeraził, wziął go od razu w cudzysłowie...
Z bronią tak, był?
Poborowy nie był z bronią, ale od razu go zawrócił go do domu, no i tata wrócił. Rzeczywiście mogłoby to się różnie zdarzyć, jakby przypadkowy jakiś poborowy szedł ulicą na Jeżycach w kierunku dworca, kiedy rzeczywiście w czerwcu się to się wszystko zaczęło. Natomiast to mi bardzo w pamięci zostało. Do dzisiaj zresztą tata żyje, bardzo często do tej sytuacji wracamy. No dzisiaj troszeczkę z uśmiechem oczywiście, no ale to wtedy do śmiechu oczywiście nic nie było.
A to jest w zasadzie pytanie, no może nie do pana Adama, bo za młody, ale do państwa, bo mnie ciekawi, czy ta pamięć przed 89 rokiem no była odważną pamięcią. Innymi słowy, czy w rodzinach, w kręgu przyjaciół o tym się rozmawiało, czy raczej było takie założenie,
już,
że...
No już się rozmawiało, to nie były już te najgorsze czasy. Przynajmniej od momentu, który ja pamiętam, prawda? Tak, może nie tyle pamiętam, bo pamiętam może więcej, ale mogłam uczestniczyć w rozmowach tam dorosłych. Nie, rozmawiało się, to już nie było strach.
Ja pamiętam, że byłem w 81 roku, jak osłaniano pomniki Poznańskiej Krzyże. Ja byłem na wakacjach w Mszonie Dolnej i pamiętam taka typowa turystyka z czasów PRL-u, turnus dwutygodniowy, jako małe dziecko byłem i wtedy ten pomnik odsłaniano, co ja zapamiętałem, że z ludźmi, którzy przy stolikach siedzieliśmy i się o tym nie rozmawiało. Tata mnie upominał, że wtedy, żebym w ogóle o tym przed szereg nie występował.
Czyli była ta obawa.
Tak, ale to na zewnątrz, tak, to było w stołówce na jadalni, natomiast w domu nie było w tym problemu.
Ja osobiście nie pamiętam, ale znam takie dwie wymowne relacje dotyczące mojego ojca. Z jednej strony tutaj w Polskim Radiu, waszej wysłanniczce, a właściwie dwóm, Barbarze Miczko-Malher i Agacie Ławniczek, ojciec w 80 roku powiedział, pamiętam ten moment, do mikrofonu to powiedział, pierwsze strzały oddała z gmachu UB do tłumu kobieta. Było 6-7 strzałów i od razu kładli się ludzie na ulicy. To był straszny bunt, straszny gniew, jak można było do bezbronnych ludzi strzelać. To jest jedno zdanie z 80 bodaj roku do audycji Polskiego Radia. Było w tej audycji wykorzystane, wyemitowane w tamtym czasie. A drugie zdanie, a właściwie opowieść mojego ojca, który spotykał się z zespołem owego Teatru Nowego w Poznaniu pod kierownictwem Izabeli Cywińskiej i na próbach do spektaklu opowiadał im o grozie tamtych czasów, o samym czerwcu 56, o klimacie sali rozpraw, bo przecież spektakl miał konstrukcję procesu i był oparty na scenogramach z sali sądowej. I profesor Sandolski mi to opowiadał, który też wtedy jako docent prawa uczestniczył w tych spotkaniach, że w pewnym momencie, w chwili takiego napięcia z tego zespołu, padło pytanie: panie Janku, a jak to było? Czy pan również strzelał?
No właśnie.
I mój ojciec wtedy nie udzielił jasnej odpowiedzi, powiedział tylko, mimo że był człowiekiem o dużej odwadze cywilnej: a proszę państwa, czy można było nie strzelać?
No więc ja muszę powiedzieć, że kilka razy rozmawiałam i prywatnie, i publicznie z profesor Zofią Trojanowiczową, współautorką chyba takiej pierwszej, najważniejszej książki o czerwcu. Napisała ją wspólnie z profesorem Maciejewskim. I no, hipotezą Zofii Trojanowiczowej, nie tylko jej, było, że nawet po 89 roku no, w niektórych ludziach w dalszym ciągu ta obawa, żeby mówić wprost o tym, co się zrobiło. Jest bardzo ciekawa sprawa. Pan Adam Suwart jest redaktorem takiej książki pełny tytuł.
Widziałem powstanie. To jest zbiór wspomnień, jak
na konkurs. Przewodnik katolicki rozpisał konkurs na wspomnienia. Na ten konkurs przyszły te prace, przynajmniej które zostały zamieszczone w tym tomie, wypowiedzi takich wspomnienia, takich bardzo prostych ludzi, z jednym wyjątkiem, ale o tym może, jeżeli będzie okazja, za chwilę. Tam nie było ani jednego wspominającego, który powiedział: tak, ja trzymałem broń w ręku. Widziane z Poznania. No właśnie, i w ten sposób przechodzimy do drugiej odsłony. Dziedzictwo musi się opierać na wiedzy. Panie Adamie, chyba już zawodowo tę wiedzę pogłębia. Próbuje pan rozwikłać wszelkie zagadki wydarzeń, losów uczestników. Czy wiemy już wszystko? I czy ta wiedza trafia do ludzi następnych pokoleń?
Ja miałem raczej przez wiele lat przyjemność i taki zaszczyt w sumie popularyzować wiedzę, czyli osiągnięcia badawcze tych wszystkich, którzy o czerwcu pisali i współtworzyli tę historiografię czerwca. No ale przy okazji także starając się śledzić ten bieg życia mojego ojca, którego nie znałem długo osobiście, docierałem do różnych tajemnic, zagadek, starałem się jej siłą rzeczy rozwikłać.
Co pan uznaje za swój największy sukces? Co panu udało się rozwikłać?
Nie chciałbym o tym mówić w kategorii sukcesu, natomiast jest jeden taki detal, który ma jakieś znaczenie dla ustalenia biegu tych wydarzeń. Mianowicie w książce wydanej w 99 roku, a wznowionej na 50-lecie czerwca, czyli w 2006 roku, profesor Makowski napisał, opierając się na raportach z 56 roku, że w akcji dostarczania broni na ulicę Kochanowskiego odgrywał rolę bardzo istotną niezidentyfikowany kierowca granatowej Warszawy, który przywoził tę broń z rozbitego więzienia, ze zbrojowni tego więzienia na Młyńskiej. Tymczasem właśnie w owych nagraniach dla Polskiego Radia do tego faktu wcześniej niż profesor Makowski napisał, że ów kierowca jest niezidentyfikowany, przyznał się mój ojciec, mówiąc tutaj w 80 i 81 roku, że on taką granatową Warszawę ukradł z dyspozytorni garażowej UB w 56 roku i razem ze swoim kolegą jeździli na Młyńską i przywozili tę broń.
Doszło... I podał nazwisko tego kolegi,
tak,
Edzio?
Śmieszchalski.
Tak.
Doszło do tego tuż po tym, jak ojciec zauważył te pierwsze strzały oddawane przez kobietę z gmachu UB. To rzeczywiście wywołało w nim ogromny, jak to mówił profesor Hałasiński, afekt wzburzenia moralnego. Tak to fachowo nazwano. Czyli po prostu no to dramatyczne przeżycie niesprawiedliwości tego, że ta władza ludowa uosabiana o ironio przez Urząd Bezpieczeństwa strzela nagle do tego ludu, to dla tamtych ludzi było rzeczywiście czymś dramatycznym, mimo że zdawano sobie już sprawę po epoce Różańskiego, czym ten Urząd Bezpieczeństwa był, to jednak te strzały oddane do tramwajarek, od których poległa między innymi ze zranionymi nogami na bruku Helena Przybyłek, tramwajarka, i inne osoby...
Znaczy ona nie poległa.
Legła.
Tak. Bo jeszcze legła z nią ze zranionymi nogami, swojego tak, czasu wywiad przeprowadzić.
Tak, tak. No to wywołało ogromne wzburzenie, między innymi ono dotknęło także tej jednostki, jaką był Jan Suwart, i wtedy on się włączył w te wydarzenia. Wcześniej był biernym obserwatorem, zdającym sobie sprawę z racji też osobistych przeżyć historii rodzinnej, że tam może dojść do tego momentu zapalnego, i rzeczywiście tak się stało. Także to udało mi się rozstrzygnąć, no ale jest dużo rzeczy, których do dzisiaj historykom wysokiej rangi nie udało
się. Jest takie zdjęcie, no większość tych zdjęć to albo są zagraniczni fotoreporterzy, albo obecja, prawda? Jest takie zdjęcie człowieka, o którym się czasami mówi nauczyciel, na czele grupki chłopców, młodych chłopców. Pamiętam, że Zofia Torlajanowiczowa uważała to za jedną z najciekawszych, a z drugiej strony no, najbardziej bulwersujących zagadek. Kim był ten człowiek? Ponieważ były takie nawet hipotezy, że to mógł być prowokator, bo no, trudno sobie przypuszczać, żeby czy państwo coś wiedzą, czy ta zagadka została rozwikłana. Kim był człowiek prowadzący grupę?
W ogóle o tym.
Ale pamięta pani to zdjęcie?
Nie pamiętam tego zdjęcia.
Ja oczywiście znam tę historię i z mojej wiedzy wynika, że to nie zostało do dzisiaj rozstrzygnięte, no, kto te dzieci przyprowadził, czy to rzeczywiście był nauczyciel, jak te dzieci zostały sformowane, czy to były dzieci przypadkowo zebrane, właśnie, czy jakaś jedna klasa. Tego nie udało się rozstrzygnąć, natomiast udało się rozstrzygnąć z dużą dozą prawdopodobieństwa, by nie powiedzieć z pewnością, kim była owa kobieta w takiej famie, która wtedy ulicę Poznania obiegła, ruda kobieta, która oddawała strzały z gmachu Urzędu Bezpieczeństwa.
Nie.
Co więcej...
Kto kopani ją? Teofila Kowal.
To jest pseudonim, jaki został w książce Trojanowiczowej wykorzystany, żeby ukryć tożsamość kobiety, która zeznawała w procesie 9 na okoliczność śmierci Romka Strzałkowskiego, bo tu warto przypomnieć, że pierwotnie prokuratura próbowała obciążyć za tę śmierć właśnie podsądnych w tym procesie i mecenas Grzegorzewicz, który wsławił się właśnie wtedy tym takim dramatycznym gestem podniesienia tej skrwawionej koszulki, która miała należeć do Romka Strzałkowskiego podczas procesu, wypowiedział taką słynną frazę, zresztą on był niezwykłym oratorem, znakomitym mówcą, był nie tylko wybitnym prawnikiem z pięknym doświadczeniem,
Niektóre nagrania zachowały się.
Zachowały się i to podobno w cudowny sposób, że zostały schowane z napisem, że ludowe pieśni.
Tak? Tutaj w radiu.
Dlatego wszystkie kontrole tego nie znalazły. Taśmy były schowane i oklejone jako pieśni ludowe.
To zupełnie niesamowite. Była też druga część tego mojego pytania. Czy w Państwa odczuciu następne pokolenia, przynajmniej poznaniaków, chociaż powinna to być wiedza dostępna w całym kraju i jakby przyswojona, chociażby w porównaniu z innymi zrywami, czy to stoczniowców w 70 roku, czy w 76 roku strajk w Radomiu. Czy ta wiedza w następnych pokoleniach funkcjonuje?
Ja myślę, że to zależy od rodzin, w których funkcjonują ci młodzi ludzie. Ja mogę mówić o swoich wnukach, które siłą faktu są doskonale zorientowane, prawda?
Chciałam, żeby syn pani Zofii też uczestniczył w naszej audycji. Jest to Maciej Gutowski, dziekan adwokatury, tak? Niestety nie mógł dzisiaj przyjść, bo w moim pierwotnym zamyśle to miały być dzieci i wnuki. No wnuków nie ma, ale są dzieci. Panie Adamie,
Tomasz. Jeżeli chodzi o to dziedzictwo, o te następne pokolenia, to chyba mamy pewien problem z tym w Poznaniu i obchody 50. rocznicy w 2006 roku pokazały, że rzeczywiście mamy tu wiele do zrobienia. Ja się boję, że te przyszłoroczne obchody też mogą ograniczyć się niestety tylko do tych oficjalnych uroczystości, a działań edukacyjnych myślę, że jednak niestety brakuje. Tak patrzę, obserwuję na powstanie wielkopolskie, jak te wszystkie rocznice obchodzimy, że to wszystko się sprowadza albo do gigantycznego widowiska na Placu Wolności, do jakiegoś drugorzędnego filmu.
Ale ja mam wrażenie, że poznaniacy, przynajmniej ci, których znam, wiedzą więcej o powstaniu wielkopolskim niż o powstaniu czerwca.
No właśnie.
Czerwca 1956.
To jest jeden z powodów.
Natomiast po prostu niebywałe.
Druga frekwencja, tak, na tych uroczystościach w tym słynnym roku 2006, gdzie przypomnę, przyjechali prezydenci przecież najważniejszych państw tutaj z Europy Środkowo-Wschodniej, była porażająca, tak? Ja przypomnę, że czy myśmy się zajmowali, to jest taki smutny fakt, ale czy myśmy się zajmowali po tych obchodach uroczystości, tym, że po raz pierwszy przy ołtarzu stanął arcybiskup Sanuliusz Pec, który wtedy po tej awanturze po raz pierwszy miał odwagę stanąć i tym się niestety media zajęły. Jeżeli nie wypracujemy sobie wciąż, to oczywiście też z pokorą do siebie też odnoszę. Niestety, jeżeli nie wypracujemy w ciągu tego roku jakiegoś przejrzystego programu obchodów 60. rocznicy Poznańskiego Czerwca, to podejrzewam, że niestety poniesiemy tutaj porażkę. Ja na dzisiaj tych niestety nie widzę. Mamy spór o pomnik wdzięczności. Prezydent Jaśkowiak nawołuje na spokój, właśnie, bo skierował wyraźnie, tak? Napisał list do arcybiskupa Gądeckiego o to, żeby godnie przeżyć 60. rocznicę Poznańskiego Czerwca, ale wiemy, w jakiej to atmosferze się odbywa.
Tak, tylko, że ja nie wiem, ja mam takie wrażenie, że jednak nie ma całościowego obrazu, czym były te wydarzenia. Chociażby spór, powstanie czy wydarzenia. To chyba Makowski napisał, że było to ostatnie powstanie, w tym sensie, że wszystkie następne te bunty to jednak były nie bez broni. tak to nazwijmy, i pierwszy protest przeciwko komunizmowi. No ale sądzę, że...
Nie wiem, no dla mnie, ja zupełnie nie mam ani historycznego, ani nie jestem rejentem, tak jak pan mnie określił, to zbieżność imienia i nazwiska, ale wydaje mi się, że powstanie jest przygotowywane, prawda? Natomiast wszystkie te wydarzenia czerwcowe, ten, były w dużej części jednak spontaniczne.
Ja myślę, że na ten spór, który jest sporem leksykalnym w gruncie rzeczy, nakłada się jednak inna kontrowersja, którą między innymi artykułował...
Ale nie chce pan powiedzieć, czy powstanie, czy wydarzenie.
Nakłada się inna kontrowersja, którą artykułował między innymi nieżyjący już profesor Wieczorkiewicz, słynący zresztą z wielu kontrowersyjnych tez, ale on twierdził, że tak naprawdę, mimo że cały ruch oporu, jaki narastał w robotnikach poznańskich, którzy byli tacy honorowi, pracowici i nie zgadzali się na to, co się z nimi działo, był naturalnym ruchem sprzeciwu, jaki powstaje w klasie robotniczej, czy po prostu w człowieku, który jest wykorzystywany, to jednak został on wykorzystany instrumentalnie przez wysokie czynniki partyjno-bezpieczniackie do rozgrywek wewnątrz obozu komunistycznego.
No, tak, to jest on bardzo popularna teza przy każdym przełomie, przy każdym wystąpieniu.
Profesor Wieczorkiewicz posiłkował się jakimiś dokumentami, które miał pozyskać podczas kwerend w Moskwie, wtedy, kiedy jeszcze to było względnie możliwe. I wydaje mi się, że dramat interpretacyjny i historiograficzny dotyczący czerwca 56 polega na tym, że z ostateczną analizą tych wydarzeń i ich całościową oceną co do ewentualnej inspiracji i wykorzystywania owej psychozy tłumu i naturalnego protestu ludzi, będziemy musieli wstrzymać się do momentu, w którym polscy historycy będą mogli swobodnie korzystać z archiwów kremlowskich, moskiewskich, tak? O ile w ogóle to kiedyś nastąpi. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że takie próby wykorzystania tego wydarzenia, tej rebelii, być może tego powstania były. Słowo powstanie, o ile dobrze pamiętam, było pierwszy raz użyte w kontekście czerwca 56 w latach 80-81 przez profesora Lecha Trzeciakowskiego. Przynajmniej on się do tego przyznaje jako pionier tego określenia. Tak pamiętam jego wypowiedzi z jakiejś audycji. A zostało upowszechnione w 2006 roku. Myślę, że akurat spór leksykalny dotyczący tego, jak to nazwać, jest drugorzędny. Był to pierwszy bunt społeczeństwa w PRL.
Dobra, wydaje mi się, panie Adamie, że gdyby była jednolita interpretacja, to także ludzie by więcej wiedzieli.
Faktem jest, że punktem zapalnym takim było to rozpuszczona przez kogoś wiadomość, że delegaci z ISPO
zostali aresztowani, co nie było prawdą.
To jest...
I pytanie, kto te plotki rozpuścił, dla jakich celów, kto siedział w tym radiowozie, kto wykorzystywał ten megafon. Później jeździł zresztą też radiowóz z megafonami po Poznaniu, już w trakcie, kiedy rozgorzały walki, i informował, że rewolta rozlała się na inne miasta Polski, na Szczecin, Gdańsk, Kraków. Pytanie, czy ludzie, którzy również byli objęci tą psychozą tłumu, wsiedli do tego samochodu, jeździli nim i rozpowszechniali pod wpływem emocji tego typu konfabulacje, czy raczej była to celowa działalność, która miała antagonizować skłócone grupy walczące.
Może nie tyle przygotowania, ale przewidywalności tych wydarzeń. W tomie, którego redaktorem był pan Adam, jest jedno wspomnienie, które dla mnie było bardzo, bardzo ciekawe. Mianowicie facet, może pan Adam lepiej to opowie.
Nie, myślę, że pani redaktor to lepiej opowie.
Facet, który opowiadał, że mieszkał we Wronkach, tak, i jechał pociągiem do Poznania, do pracy. W pociągu jak zwykle grał w karty. Grał w karty w towarzystwie między innymi Ubeka. I jak już dojeżdżali, czy dojechali do Poznania i dowiedzieli się, że już się zaczęło w Poznaniu, ten Ubek miał mu powiedzieć, no jak to? I nie ma naszej reakcji, przecież ustaliliśmy już parę dni temu, że miało być inaczej, że od razu miały być wprowadzone siły zbrojne. Widziane z Poznania dziedzictwo to także wierność ideałom czerwca. Szli po chleb i wolność, ale na sztandarach nieśli Boga. Między innymi żądali powrotu religii do szkół. Dwa dni temu na placu Mickiewicza poznański raper śpiewał: dziś nie bez przyczyny tłum na ulicach krzyczy, w tym kraju robotniczym niczym są robotnicy, bo był to, proszę państwa, jednak robotniczy zryw. No więc jak jest z tą wiernością czerwcowym ideałem, panie Tomaszu?
Pan mnie pyta, czy są jeszcze dzisiaj robotnicy, rozumiem, w podtekście,
nie,
tak?
Czy ci, którzy uważają się za dzieci czerwca, bo wszyscy się uważa, powinniśmy uważać, no wyczuwają, że jednak z tą wiernością ideałom, zresztą nie jest to nic dziwnego, tak samo teraz ci, którzy przypominają postulaty sierpniowe, twierdzą, że nic z nich nie zostało.
Wsłuchiwałem się wczoraj wypowiedzi, jakie padały pod bramą ZNTK-u, pod bramą zakładów Cegielskiego, jakie związkowcy czy duszpasterze ludzi pracy wypowiadali, i tam było bardzo mało nawiązań do historii, a więcej było bieżącej polityki, no nie bójmy się tego słowa powiedzieć. I w tym kontekście, jeżeli nawet takie uroczystości jak składanie wiązanych kwiatów pod tablicami pamiątkowymi przypominają niestety wiece partyjne, to możemy chyba wszyscy sobie zadać pytanie, że mamy z tym pewien problem. Każdy chciałby, żebyśmy byli wierni ideałom czerwca, ale gorzej je wcielić w życie. Ja wiem, że sytuacja, tu w wczorajszej prasie też było dużo materiałów na ten temat, że właściwie w Poznaniu to z tych robotników już nic zostało, bo te największe zakłady poukładały.
Tak,
i wszyscy się zastanawiają, dlaczego poznańskie ZNTK nie wygląda tak jak bytkowska PESA. Ja przypomnę, że bytkowska PESA to dzisiaj potentat. Tak,
potentat. Sprzedaje na cały świat.
Na cały świat autobusy szynowe, tramwaje. Dlaczego tak nie można, czego ten nasz zakład tak nie, bo no zabrakło w odpowiednim momencie odpowiednich ludzi na odpowiednich stanowiskach i tak to się rozmyło. Natomiast no, wracanie do tego, bo wczoraj znowu były głosy, że robotnicy nie dostali wypłat z ZNTK-u, że walczą o te swoje zaległe wypłaty, no to już nikt, te są pieniądze nie do odzyskania, granie na tej nucie to już do niczego nie doprowadzi. Mamy problem z ideałami czerwca dzisiaj i te wczorajsze uroczystości mnie po raz kolejny do tego przekonały.
Ja uważam, że tak naprawdę problem z ideałami czerwca i z tym, żeby im dorównać i ich przestrzegać, ma po 89 roku establishment. Ci, którzy w przeważającej mierze rządzili, bez względu na to, z jakich byli partii, oni ogół jako grupy, często wyalienowane, jak to mówiono kiedyś w tamtych czasach, mają z tym największy problem i o tym się przekonujemy na każdym kroku, słysząc, co najwyżsi przedstawiciele nas, czyli władzy, najwyżsi przedstawiciele obywateli, narodu, mówią o tym państwie. Jakich określeń używają na jego określenie. Ten język pogardy, zakulisowy, który znamy z nagrań, no, jest porażający. Natomiast nie mają z tymi ideałami problemu ludzie, którzy są nie z własnej woli bezrobotni, którzy dziesiątki lat uczciwie pracowali, którzy zarobili sobie na jałmużniane emerytury, którzy walczyli w powstaniach albo zrywach robotniczych, czy po prostu obywatelskich w PRL-u, a dzisiaj są traktowani jako obywatele drugiej kategorii i nikt ich nie wysłucha. Paradoks tej absurdalnej sytuacji polega na tym, że kiedyś można było pójść do Komitetu Wojewódzkiego i poskarżyć się jakiemuś leśnemu dziadkowi z PZPR-u i on chodził i w imieniu obywatela interweniował. I mówię to ja, syn uczestnika czerwca, którego tamten system określił mianem bandyty politycznego. A dzisiaj ludzie, którzy...
Zależało, gdzie się trafiło.
Dzisiaj ludzie, którzy mają problem, często nie mają się do kogo odwołać i u kogo otrzymać pomocy. To jest straszne. I dlatego uważam, że to niezwykli obywatele, którzy pracują ciężko, mają problem z ideałami czerwca, bo oni swoją codzienną pracą te ideały realizują. To kto inny je wykorzystuje dla własnych celów?
To a propos tego, co pan powiedział, to jak pamiętam taką sytuację, że jeden z przyjaciół został internowany i ktoś tam znajomy dotarł do pierwszego sekretarza w Poznaniu. Zresztą też znajomego, w miarę to był wtedy porządny człowiek. I jego reakcja była taka, słuchaj, ale ja ci naprawdę nie mogę nic pomóc. No może iść do Dominikanów.
Tak.
Natomiast pan Adam wspomniał o tym establishmentie. Ja myślę, że podkreślmy jeszcze jedną rzecz, tak? Politycy przez 10 lat nie potrafili załatwić takiej sprawy jak uprawnienia kombatanckie dla uczestników poznańskiego czerwca. Ta sprawa wypłynęła dokładnie 10 lat temu, przed 50. rocznicą poznańskiego czerwca. posłowie się pokłócili w Sejmie, Platforma oskarżała PiS, PiS oskarżał Platformę i efekt jest taki, że dzisiaj uczestnicy czerwca zdani są na jednorazowe jałmużny dawane przez wojewodę wielkopolskiego raz do roku i ogłaszane jest to jako sukces. Owszem, dobrze, że to się dzieje, ale to powinno być rozwiązane kompleksowo. Dzisiaj nie ma już w ogóle, proszę zwrócić uwagę, nie ma w ogóle tematu, nie ma rozmowy o tym. Zakopano 8 lat temu ten pomysł i odłożono go w ogóle do...
No tak, za chwilę biologia załatwi ten problem. Tragiczny, ale nieuchronny sposób.
Ale jedno, tutaj zapominamy, że to mówimy, że właściwie przede wszystkim w czerwcu robotnicy walczyli o wolność i godność. To były zasadnicze sprawy, o które walczyli. I teraz my, i właśnie tak jak tam w tych wszystkich, jak pan mówi, zapominają, że ta wolność jest i że nam się należy i wszyscy i nie pomyślą o tym, że jak ją łatwo stracić, prawda?
No więc ja się z tym z jednej strony bardzo zgadzam i bardzo się cieszę, że pani Zofia o tym powiedziała, ale z drugiej strony tak się zastanawiam, co mieli na myśli tamci robotnicy, pisząc wolność i co mamy na myśli my.
No właśnie.
A właśnie wśród nas jest bardzo duże, są bardzo duże różnice w zdefiniowaniu tej wolności. Ja mam wrażenie, że tam wolność oznaczała przede wszystkim wolność od komunizmu, wolność od
wypowiedzi, wolność słuchania radia, wolność czytania. No,
a tutaj niektórzy z nas jednak tę wolność jeszcze znacznie szerzej rozumieją i też nie jesteśmy zachwyceni, prawda?
Wydaje mi się, że jednak mimo wszystko nie można powiedzieć, że nie żyjemy w wolnym kraju.
Nie, no, oczywiście.
Wtedy definiowano wolność od czegoś, a dzisiaj wolność do czegoś, prawda?
To jest ta różnica. Tak.
Dziękuję państwu. Były to, sądzę, specjalne widziane z Poznania. Gośćmi moimi, gośćmi państwa była Zofia Gutowska, córka mecenasa Grzegorzewicza, który był obrońcą między innymi ojca Adama Suwarta, pana Jana. Adam Suwart też był naszym gościem i trzecim gościem był Tomek Lipiński z Gazety Wyborczej, którego... przepraszam, Tomek Cylka.
Tomek Lipiński to też Grokowiec znany.
Tomek Cylka z Gazety Wyborczej, którego tata w 1956 roku był rekrutem, tak? W wojsku. Ja się nazywam Nina Nowakowska, audycję realizował Jarek Wachczyński, a my się słyszymy za tydzień. We'll be right back.